Mamy taki cykl, dzieląc się miłością. I ostatnio pastor dwa tygodnie temu, tak, bo tydzień temu był gość, dwa tygodnie temu mówił o tym, że lepszy, gorszy, tak? Że Bóg nie patrzy na pozory, tak? Bóg nie patrzy na tą zewnętrzną część, tylko zawsze zagląda trochę głębiej. To, co jest istotne. I myślę, że to jest dobra wiadomość dla każdego z nas, tak? Że nie patrzy na pozory, jaką masz koszulę. Także Bóg nie patrzy, wiecie, na takie pozory, patrzy zawsze na to, co jest w środku. I to jest fajne, to jest super. Ja chciałem dzisiaj też w tym samym kierunku iść. I wiecie, kiedy się zastanawiałem, a miałem trochę czasu, bo miałem wolne, i pomyślałem sobie, no Boże, tak naprawdę, kiedy myślę o miłości, tak, dzielić się miłością, myśląc o miłości, tak naprawdę całe Twoje słowo to jest przesiąknięte tym. Jest przesiąknięte świadectwem Twojej miłości do ludzi, do każdego z nas, do mnie. Wszystko, co jest napisane o tym, co robiłeś, daje świadectwo tego, jak bardzo każdego z nas kochasz. Że jednak jest jedna rzecz, może nie tylko jedna, ale coś, na co mi Bóg zwrócił uwagę i tym się chciałem z wami podzielić. Ale zanim do tego przejdę, chciałem wam zadać takie pytanie i chciałem, żebyście naprawdę tak, wiecie, bez kalkulacji, na spontana, żebyście odpowiedzieli na to pytanie. Pytanie brzmi, uwaga, co zrobił Piotr? Okej, dziękuję odważnym. Tak, to było, wiecie, bardzo ważne pytanie, ale do niego wrócę później. Dzisiaj chciałem mówić troszeczkę przewrotnie na temat miłości, ale miłości, która wynika z dalszej części tego największego przykazania, które zostawił nam Pan nasz, tak? Bo w pierwszej kolejności czytamy tam, że będziesz miłował Pana Boga swego, tak? Z całej myśli, serca, ze wszystkich sił. Ale myślę, że ta druga część jest nie mniej ważna. A ta druga część to jest, a bliźniego swego jak siebie samego. I tak, wiecie, dostałem to jakimś trafem. Właściwie jakimś trafem to znaczy przez moją żonę. I pomyślałem sobie, fajne. Kochał siebie, ty też tak możesz. Kiedy to wysłałem jednemu z moich przyjaciół, powiedział, do czego chcesz zachęcić, żebyśmy nie nosili spodni? No cóż, jak to powiadają, głodnemu chleb na myśli. Nie do tego. Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem jak siebie samego. Tak mówię troszeczkę przewrotnie, przekornie może, jak siebie samego. Kiedy rozmawiałem z moją żoną i pyta mnie, jak zatytułowałeś dzisiejsze nauczanie, mówię jak siebie samego. A żona mówi, ale co jak siebie samego? Mówię, no nic, no jak siebie samego. No ale czemu tak? Mówię, no bo tak sobie wymyśliłem. Ja mówię, a lepszy, gorszy? Mówię, no to co? No i tu jej się argumenty skończyły. Dobrze. Tak więc, jak mówiłem, w przykazaniu miłości, o którym mówił Jezus, tak? Będziesz miłował, ta druga część sygnalizuje, że od tego, w jaki sposób postrzegam siebie, czy miłuję siebie, czy kocham siebie, czy mam dobry stosunek do samego siebie, to będzie miało wpływ na to, czy będę w stanie mówić dobre rzeczy do życia innych ludzi. Jeżeli nie czujesz się kochany, jeżeli się nie czujesz akceptowany, nie będziesz umiał mówić innym, że mogą zostać zaakceptowani. To tak nie działa. Wiecie, kiedy jest... Bardzo często słyszymy o tym, że kiedy są jakieś przemoc rodzinna, tak? Gdzieś dzieci, gdzie nie doświadczają tej miłości, najczęściej powielają błędy rodziców, tak? Nie mają dobrego wzorca, zostały wychowane w jakiejś traumie i to się odciska na ich przyszłości później. Tak samo my. Chciałbym jednak, żebyśmy, mając świadomość tego, że nie zawsze w życiu jest tak kolorowo i różowo, aleluja i do przodu, tak? Chyba, że ja tak tylko mam, że tak nie jest. Jeżeli ktoś tak nie ma, to pomachajcie mi, że ktoś też ma takie sezony, aleluja. To do was dzisiaj mówię, słuchajcie, reszta może iść do kafeterii. Działamy, wiecie, w takiej formie sezonów, że różne sezony są w życiu, tak? Jest lepiej, jest gorzej. Jeżeli ci się dzisiaj wydaje, że jesteś wysoko i naprawdę nic cię nie jest w stanie zaskoczyć, uwierz mi, jest cię w stanie zaskoczyć. I jeżeli jeszcze cię nie zaskoczyło, to jesteś przed. Albo jesteś krótko po. Ale tak to funkcjonuje, tak? I to nie jest nic złego. To nie jest nic złego. Istotą jest to, aby umieć się w tym znaleźć. I chciałem, żebyśmy się przyjrzeli historii pewnej osoby z Biblii, jego relacji z Bogiem i tego, jak Bóg zareagował na pewien sezon w jego życiu, na pewien epizod w jego życiu. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, w ostatnim rozdziale, w 21 rozdziale Ewangelii Jana. To jest konkretnie, będziemy mówić o rozmowie Jezusa z Piotrem. Wiecie, kontekst jest taki, że kilka dni wcześniej Piotr, który był, wiecie, takim mną, który czasami szybciej mówił niż myślał, był bardzo taki zapalony, gorliwy. No to już nie ja, bardziej z tym myśleniem tylko. Ale był bardzo taki, wiecie, zaangażowany w to uczniostwo, w to poselstwo. Kilka dni wcześniej mówi, kiedy Jezus mówi, że będzie zabity, że uderzą w pasterza i zostanie sam, Piotr mówi: Panie, wszyscy, ale nie ja. W innym Ewangelii jest napisane, że życie za ciebie położę. Życie za ciebie położę. I wtedy Jezus mu mówi: słuchaj, kogut 3 razy nie zapieje i uciekniesz tak jak wszyscy. I to musiało być, wiecie, takie zastanawiające dla Piotra, tak? Ale później, kiedy nadeszły te wydarzenia, naprawdę musiało mu być nie do śmiechu. Jezus zostaje zdradzony, Jezus zostaje zabity. Uczniowie nie ogarniają jeszcze tego wszystkiego, że wiecie, zmartwychwstanie. Zostaje z tymi myślami, musi się bić z tym, co zrobił. I w końcu jest ten moment, kiedy troszeczkę mu ulżyło, bo okazuje się, że Jezus jednak zmartwychwstał, że ta jego zdrada nie pokrzyżowała Bożych planów. Aleluja. I dochodzi do spotkania. Najpierw są spotkania, wiecie, takie w wieczerniku, bardzo istotne, ale tam nie ma tej osobistej takiej rozmowy Jezusa z Piotrem. Do tego dochodzi dopiero nad jeziorem tyberiackim czy galilejskim. W tym momencie historia życia Piotra zatacza pewien etap życia, zatacza krąg. Bo nad tym samym jeziorem 3 lata temu też pewien Nazarejczyk kazał mu zarzucić sieci. Dokonał cudu i powiedział słowa, które wywróciły całe życie Piotra do góry nogami. Tak? Pójdź za mną. I teraz jest nad tym samym jeziorem, jest ta sama sytuacja, są w łodzi, łowią całą noc, nic nie mają, widzą kogoś tam, ktoś im mówi: zarzućcie sieci. Zarzucili i w końcu Jan wpada na to: Pan to jest. I Piotr wybiega z łodzi, przychodzi tam i zaczyna rozmowę. Jezus zaczyna rozmowę z nim. I w oryginałach, kiedy Jezus zadaje mu pytanie, Jezus go pyta o miłość agapi, tak? Miłość bezinteresowną. I wiecie, kiedy my to czytamy, to mamy takie wrażenie, że Jezus, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham, tak? Ale w Grece to jest zupełnie inaczej. Jezus mu zadaje pytanie, czy ty mnie kochasz miłością agapę? A Piotr mówi, Panie, jestem twoim przyjacielem. Kocham cię jak przyjaciela. Już nie jest taki pewny, tak, że położę życie, nauczony doświadczeniem, tym, co go spotkało. Jezus mu zadaje kolejne pytanie. Czy ty mnie kochasz jak przyjaciel? Agapę, przepraszam. Czy ty mnie kochasz agapę? Czy ty mnie kochasz miłością bezinteresowną? Piotr znowu mówi, Panie, jestem twoim przyjacielem. I w końcu Jezus mówi, Piotrze, trzeci raz, jesteś moim przyjacielem? I wiecie, Piotr był inteligentnym człowiekiem, zaskoczył, że to jest w jakiś sposób nawiązanie do tego, co się wydarzyło. I mówi, Panie, ty wszystko wiesz. Ty znasz moje serce, ty wiesz. I po tym wszystkim Jezus mówi, co czeka Piotra, ale najważniejsze jest na końcu. Jezus mówi znowu do niego, pójdź za mną. Wiecie, co mnie poruszyło w tym, co mnie osobiście dotyka bardzo mocno, kiedy czytam o tym, postawa Jezusa. On nie udowadniał racji Piotrowi. On mu nie ciosał kołków na głowie. No Piotrze, tyle razem przeszliśmy, tyle widziałeś, a naprawdę wyparłeś się mnie. Nie jest ci wstyd? Jak możesz z tym żyć? Zauważcie, że nawet w momencie, kiedy zadaje mu pytanie, Piotrze, czy ty mnie kochasz miłością bezinteresowną? I Piotr mówi, nie jestem, Panie, w stanie na tym momencie cię tą miłością kochać, jestem twoim przyjacielem. Bóg z niego nie rezygnuje, ale powierza mu zadanie. Pomimo tego, że nie jest zdolny do tej miłości, o której Jezus mówi, mówi, paś moje owieczki. Jezus deleguje mu zadanie. Jezus z niego nie zrezygnował. I wiecie, ja myślę sobie, że w naszym życiu właśnie bardzo często jest tak, że kiedy coś nawywijamy, tak, to ciężko jest nam przebaczyć samym sobie. I można żyć w poczuciu winy, ale jeżeli będziemy żyć w poczuciu winy, to nie zaniesiemy nigdzie dobrej nowiny o przebaczeniu. Bóg nie prowadzi rachunku krzywd w twoim życiu. Bóg nie chce, abyś ten rachunek krzywd prowadził w stosunku do siebie albo do kogokolwiek. Nie chce. Kiedy czytam list do Koryntian, właśnie tam jest to dosłownie napisane. W liście do Koryntian w 13 rozdziale, werset piąty. 13 rozdział 1 Koryntian. Postępuje, miłość postępuje taktownie. Nie szuka własnej korzyści. Nie jest porywcza. Nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko, powiedzcie wszystko, potrafi wytrzymać. Miłość nigdy nie ustaje. Aleluja. Z tej historii z Piotrem wyciągam właśnie takie dwie lekcje. Że muszę przebaczyć sobie, by umieć przebaczać innym, by umieć zanosić przebaczenie, Boże przebaczenie do życia innych ludzi. I Bóg nigdy z ciebie nie zrezygnuje. Nigdy. Bóg nie jest rozczarowany. Słuchajcie, czy on wiedział, tak, że Piotr, bo przecież nawet to powiedział, Piotrze, zaprzesz się mnie. On wiedział o tym wszystkim. A więc Bóg wie, kiedy ci się poślizgnie noga, tak? To, czego oczekuję, to to, że przyjdziesz i powiesz, po prostu, tato, nie udało mi się. Na pewno nie usłyszysz, ludzie złoci. Gdybym to był ja, to pewnie tak, ale z ust Boga nigdy tego nie usłyszysz. Tam zawsze jest przebaczenie, zawsze jest miłość. I kiedy czytamy nowe przesłanie już tutaj w Nowym Testamencie, listy, jest masa, naprawdę bardzo dużo o miłości, o wzajemnej miłości, o funkcjonowaniu w Kościele. Słuchajcie, Kościół to nie jest organizacja. To jest organizm. To nie jest organizacja, to jest organizm. To, jak się czujesz ty, rzutuje na to, jak ja się czuję. Tak? To jest organizm, gdzie potrzebujemy wspólnie do siebie odnosić się z szacunkiem, z miłością, z takim, wiecie, że możesz gdzieś się potknąć, tak? Ale to nie jest powód do tego, żeby cię spisać na straty. A nawet jeżeli, tak, mnie zranisz, okej, muszę sobie z tym poradzić, ale będziesz miał dalej kredyt zaufania i będziemy dalej podróżować. Tak, na tym się opiera Królestwo Boże. Na takiej relacji, na takim funkcjonowaniu. Nie na zasadzie, że uraziłaś mnie, jak ci mogę teraz zaufać? Jak ci mogę teraz zaufać? To nie tak. To nie ta droga, to nie ten Bóg. To nie ta droga, nie ten Bóg. I kiedy przychodzimy do ludzi, wiecie, czy w kościele, czy w otoczeniu nas, to, czego oni potrzebują, co potrzebują usłyszeć, to prawdę o tym, jaki jest Bóg. Ale pamiętajcie, słyszałem to, oglądałem ostatnio fajny film i polecam, dużo ryzykuję, ale polecam, Dwóch papieży. I tam było fajne takie stwierdzenie, gdzie niedoszły papież mówi do tego konserwatywnego, wiecie, kiedy on mówi o prawdzie i wtedy ten niedoszły papież mówi coś takiego, że prawda jest ważna, ale nawet najważniejsza prawda, największa prawda powiedziana bez miłości jest nie do zaakceptowania. Obojętnie, co nie przyniesiesz ludziom, jeżeli to nie będzie ubrane w miłość, to będzie to nie do zaakceptowania. Pamiętam, wróciłem wstecz myślami do czasu, kiedy ja zaczynałem swoją podróż z Bogiem. I wiecie, miałem ten przywilej, że mieszkałem z osobą, która była nawrócona. Ja miałem ten przywilej, ona miała ten krzyż. I kiedy sięgam wstecz pamięci, naprawdę to są bardzo takie wyraźne obrazy. Ja czasami nie pamiętam, co jadłem 2 tygodnie temu na obiad. Natomiast to gdzieś zapadło w serce, że w tych relacjach, wiecie, to nie była walka na argumenty. To, co sprawiło, że ja poszedłem na pierwsze spotkanie jeszcze w salce, to było doświadczenie jej miłości, świadectwo miłości tej osoby w stosunku do mojego życia. To sprawiło, że ja zacząłem się zastanawiać, skąd ma to, co ma, że potrafi w ten sposób funkcjonować. To nie była elokwencja, to nie była mądra mowa, to nie było jakieś tam, wiecie, nie wiadomo co. Po prostu to, co mnie dotknęło, to była miłość. I dopiero kiedy przyszedłem wtedy to były spotkania, to nie były nabożeństwa, tam dopiero doświadczyłem takiej obecności Bożej, gdzie byłem przekonany właśnie o swojej grzeszności, o sprawiedliwości Bożej i o Jego miłości. Ale początkiem mojego pójścia za Jezusem była miłość, której doświadczałem. Ta osoba się czuła kochana przez Boga, składała przez to świadectwo w moim życiu swoją postawą. Kiedy były trudne momenty w jej życiu, ja widziałem, że siłę, którą czerpię do swojego życia, to nie jest coś, co jesteś się w stanie nauczyć. To jest coś z zupełnie innego wymiaru. I to mnie zaczęło intrygować. Ta miłość. I kiedy żyjemy w tym naszym kombinezonie, w tej naszej powłoce, którą mamy, jedni lepszą, inni gorszą, ważne jest to, abyśmy właśnie patrzyli na swoje życie poprzez właściwy pryzmat, właściwy, jakby to powiedzieć, niewłaściwe okulary, ale z właściwej perspektywy, tak. Perspektywy, która jest prawdą, która mówi o tobie naprawdę, jaki jesteś. Perspektywy, którą jest Boże Słowo. Nie twoje uczucia, wiesz, kiedy zgrzeszysz i przyjdziesz i wyznasz swoje grzechy Bogu, nie zawsze jest tak, że to od razu się czujesz, to mamy już tą rozmowę za sobą, tak? Teraz już będzie tylko fajnie. Nie, czasami te emocje jeszcze gdzieś się ciągną, ale uwierz w to, co mówi Bóg. Emocje do tego miejsca dojdą, tak? Po czasie. Ale uwierz w to, co mówi Bóg. A co mówi? W Ewangelii Jana, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg w stosunku do ciebie, do każdego z nas, do każdej osoby. Taki jest Bóg, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. W Jeremiaszu 29:11. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, by zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. I Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Halleluja. I to jest dobra nowina dla ciebie, dla mnie, na każdy dzień. Bez względu na tej sinusoidzie, gdzie jesteś, w którym momencie, w którym sezonie. Bóg cię kocha i nie przestanie cię kochać. Jak siebie samego postrzegasz, takiego zaniesiesz Boga innym. Chciałem was zachęcić do tego właśnie, aby dzisiaj w takiej modlitwie, kończąc, pójść za tym, aby pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu, aby mógł się dotykać tych miejsc, które znasz tylko ty, tych zranień, które znasz tylko ty, aby objawiał Ojca, objawiał Syna, Jego naturę. Podoba mi się to, kiedy czytam, że Duch Święty przenika głębokości samego Boga. Tak sobie myślę, potrzebuję tego, aby właśnie Duch objawiał mi, jaki jest Ojciec, jaki jest Syn, by być wolnym, by nie żyć w oskarżeniach, by nie żyć w potępieniu, ale być wolnym. Chciałem was do tego zachęcić i zanim zaczniemy modlić, doszło mnie takie słowo, nie pytajcie jak, doszło mnie takie słowo dzisiaj w czasie uwielbienia i chciałem, żebyście to słowo rozeznali. Byście, jeżeli to jest słowo do ciebie, byś to słowo przyjął. Słowo, które mówi przebacz, bo ja też przebaczyłem. Kładę plaster na twoje serce. Nie oglądaj się za siebie. Kochaj. Bóg powiedział, że płacze, widząc poranione serca. Tyle. Jeżeli to jest do kogoś z was, to chcę ci powiedzieć, że Bóg to widzi, co jest. I Bóg jest lekarstwem, jest maścią, daje plaster, daje uleczenie. Amen.